Wigilia to był rzeczywiście czas, kiedy zaczynaliśmy już takie najważniejsze przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Był to dzień przejściowy, ponieważ rano to jeszcze Adwent, ale już wieczorem to rzeczywiście już tak naprawdę Boże Narodzenie. Bardzo często dziewczęta wstawały wcześnie rano i szły się umyć do jakiegoś strumyka bieżącej wody. No kiedyś zimy to były porządne, nie tak
no
jak
właśnie.
Teraz. Więc trzeba było się jednak do tej bieżącej wody czy też strumyka dostać i one musiały dokonać takiej rytualnej ablucji, się troszeczkę obmyć w tej lodowatej wodzie. I to miało im zapewnić właśnie zdrowie, piękno, urodę, bogactwo. To, że one były zdrowe, ja absolutnie wierzę, bo one były zahartowane. I oczywiście idąc do owego strumyka czy jakiejś tam rzeczki, musiały zachować spokój, nie mogły się rozglądać po całym świecie, nie mogły dyskutować ze swoimi koleżankami, należało po prostu to wykonać wszystko w ciszy. No, nie każdy mieszka nad rzeką, więc żeby także się umyć i sobie zapewnić zdrowie oraz bogactwo, czy też urodę, dziewczęta szły do studni, nabierały wody i w tej zimnej wody ze studni wlewały sobie do jakiejś miski, na dnie miski kładły pieniążek. I w takiej wodzie się właśnie także myły, obmywały i to właśnie miało im zapewnić to samo, czyli szczęście, zdrowie oraz bogactwo. Także mężczyźni rano wychodzili na ostatnie połowy, czy też ewentualnie na jakieś polowania i tego dnia ścinano choinki, czyli właśnie nasze tutaj drzewka, czyli nieodłączny element, jeśli chodzi o ozdobę o Boże Narodzenie. I najczęściej dzieci właśnie tego dnia stroiły ową choinkę. No i także no, gospodynie krzątały się po kuchniach, żeby już na wieczór wszystko przygotować, bo rzeczywiście zaczynaliśmy świętować w momencie, kiedy zapadł zmrok. No wiadomo, że o tej porze roku zmrok zapada bardzo szybko, czyli tak naprawdę godzina 16, to już zaczynaliśmy owe bożonarodzeniowe świętowanie.
Pani Kamilo, zanim usiądziemy do stołu, to jeszcze chciałabym dopytać o choinkę i strojenie choinki. Choinka, jak wiemy, zwyczaj przyszedł do nas z Niemiec. Natomiast w jaki sposób strojono tę choinkę? Czy to były pierniczki, czy to były własnoręcznie wykonane łańcuchy?
Choinkę strojono tylko tym, co sami zrobiliśmy. Oczywiście jesteśmy 100-150 lat temu, a może nawet lat 80, ponieważ wbrew pozorom choinka na niektórych terenach rozpowszechniła się, znaczy znana była, ale rozpowszechniła się dopiero na przykład po II wojnie światowej, więc dla nas teraz jest niewyobrażalne, ale rzeczywiście mimo wszystko to nie jest aż taki stary zwyczaj. No i robiono ozdoby własnoręcznie. To były jakieś z kolorowych papierów, były właśnie, jak już pani wspomniała, były pieczone pierniczki, były robione na przykład wszelkiego rodzaju jakieś wydmuszki i zdobione z jajek. Fantastyczne ozdoby tutaj u nas w Polsce są tak zwane światy, które są wykonywane z opłatka. Nie jest to wcale takie łatwe i proste, ponieważ jak wiemy doskonale, opłatek jest bardzo kruchy. I należało zrobić owe ozdoby tak, żeby opłatek nam się po prostu nie połamał. I elementy opłatka były łączone za pomocą śliny. No bo osoby, które chodzą do kościoła i przyjmują komunię, wiedzą doskonale, że opłatek potrafi nam się na przykład bardzo łatwo przykleić do podniebienia. Więc ślina była świetnym klejem. Wykonywano ozdoby ze słomy, wykonywano ozdoby z siana, także z zielonych gałązek, bo jeśli chodzi o ozdobę domostwa o Boże Narodzenie, to nie tylko choinka, ale także była rozrzucana słoma i siano po całej chałupie, były stawiane snopy zboża w kątach. Za świętymi obrazami właśnie były jakieś wieszane zielone gałązki z papierowymi kwiatkami. Więc rzeczywiście ten dom oraz no już sama choinka była ustrojona tylko i wyłącznie tym, co sami mogliśmy sobie zrobić. Mhm.
Wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z dojrzeniem pierwszej gwiazdki na niebie.
Tak, to był właśnie jeden ze zwyczajów. Rzeczywiście jak wypatrujemy pierwsze gwiazdki, owej właśnie gwiazdy betlejemskiej, jak sobie myśleliśmy, rzeczywiście wtedy zaczynaliśmy już te bożonarodzeniowe świętowanie, ale zanim usiedliśmy do stołu, no to musieliśmy podzielić się opłatkiem. Jest to zwyczaj tutaj nasz typowo polski. Jednakże na Pomorzu, to o czym jeszcze pisze Bożena Stelmachowska w swojej książce Rok obrzędowy na Pomorzu, ona została wydana w 1933 roku, to że na Pomorzu, u nas właśnie na naszych terenach, on jeszcze ten zwyczaj nie był aż tak mocno rozpowszechniony.
Aha, czyli po prostu siadano do stołu, pewnie do modlitwy, a później spożywano wieczerze.
Tak, to później oczywiście spożywano wieczerze. Najpierw się musieliśmy najeść, a później już zaczynały się jakieś tam wróżby. No, Polska no, na początku na przykład XX wieku, jeszcze przecież dopiero w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, więc te rzeczy związane, podziały kraju związane z zaborami, on także były mocno widoczne, więc no, Pomorze, Wielkopolska czy też Warmia to były tereny, które były zamieszkiwane przez między innymi przez Niemców, którzy no, w większości byli ewangelikami, więc stąd na przykład ten zwyczaj opłatka także nie był znany. Zasiadaliśmy do wieczerzy, no już w XX wieku właśnie rozpowszechnił się zwyczaj dzielenia się opłatkiem, rzeczywiście chyba u nas w całym kraju. Jedliśmy, składaliśmy sobie życzenia, dzieci dostawały prezenty, na które bardzo mocno czekały. Ale no, są zawsze jakieś takie malutkie różnice regionalne, bo to inne postaci w różnych regionach dają nam prezenty. Kolędnicy na Pomorzu zaczynają chodzić już w Adwencie, w innych regionach dopiero zaczynają chodzić podczas drugiego dnia świąt. Więc to są takie no, małe regionalne różnice, ale tak naprawdę sama idea jest tak naprawdę taka sama w całym kraju.
Pani Kamilo, co na stole w Wigilię musiało się na pewno znaleźć, a co z pewnością było zabronione?
Wigilia to jest oczywiście dzień postny. Oczywiście w dawnych czasach, bo obecnie już nie. Więc Wigilia jako dzień postny, no to oczywiście nie mogły być żadne mięsa, więc były dania typowo postne. I to były potrawy, właśnie nam się w ogóle wydaje, że było zawsze 12 dań. Absolutnie to jest nieprawda, bo niektórzy mieli 12 dań, inni mieli 3, 5, 7, może 11 czy też 9.
I zawsze nieparzyście.
Nieparzyście, tak. Co tam były? Były oczywiście ryby, ponieważ ryby nie są uważane za mięso. Były danie związane z kapustą, z grochem, z grzybami, z makiem, były jabłka, więc na przykład zupy rybne, zupa piwna u nas na Pomorzu była także bardzo, bardzo popularna. Kluski z makiem, śledź z ziemniakami, bułeczki, kapusta z grzybami, pierogi właśnie z grzybami oraz z kapustą, zupa owocowa, żur, barszcz, groch z kapustą. Więc rzeczywiście te dania związane z tymi produktami, które już wymieniłam, to było ważne, ponieważ one miały swoją własną symbolikę. One wiedząc dany, a nie inny produkt, mieliśmy sobie zapewnić jakieś odpowiednie rzeczy.
Na przykład?
Na przykład, ryba. Oczywiście ona miała znaczenie religijne, bo przecież na początku pierwsi chrześcijanie używali znaku ryby, żeby oznaczyć się, że są właśnie chrześcijanami, ale w kulturze ludowej było znakiem płodności rozrodzącego się życia. Z kolei kapusta, jako że jest no, głównie oczywiście kapusta czerwona, ale na przykład kapusta biała, ona miała odrodzić idealną moc, by po zimowym uśpieniu przyroda właśnie obudziła się do świata. Groch nas chronił przed chorobami, a właśnie w połączeniu z kapustą zapewnia bardzo dobry urodzaj. Mak jest symbolem płodności. Jabłko chroniło nas przed bólem gardła. I ciekawe rzeczy są z grzybami oraz z miodem, ponieważ grzyby nam ułatwiały nawiązywanie kontaktów z duszami zmarłych.
Grzyby?
Grzyby,
no to
tak.
Ciekawe, to można interpretować no, w różny sposób.
Jak ja to zawsze mówię młodzieży, bo akurat dzieciom nie na lekcjach, które tutaj do mnie przychodzą o Bożym Narodzeniu, to wszyscy się mówią o grzybach halucygenkach.
No właśnie.
Ale to nie o to chodziło, ponieważ grzyby one rosną w lesie. A w las w dawnej kulturze ludowej był uważany za miejsce, które nie było nasze. One nie należały do naszego świata. Właśnie las to było miejsce, które było zamieszkiwane przez wszelkiego rodzaju demony, półdemony, istoty demoniczne, diabełki. Więc my tam chodziliśmy dlatego, że musieliśmy pójść. Ludzie się bali tego lasu, ponieważ mogło nam tam spotkać coś złego, bo tam już nie dochodziło zbawienne bicie dzwonów. Jak gdzieś w lesie widzieliśmy jakąś kapliczkę czy krzyż przydrożny, to byliśmy pewni, że tam możemy sobie odpocząć, ponieważ nam nic złego się w tym miejscu nie stanie. Więc jako grzyby, jako no, rzecz, która pochodzi z tego innego świata, jak ją włączymy do naszego świata, to rzeczywiście będziemy mieli możliwość łączenia się właśnie z tym drugim światem, w tym momencie właśnie z duszami naszych zmarłych przodków, którzy nas odwiedzali na Boże Narodzenie, właśnie w ogóle w sam dzień wigilijny. Tych duchów było bardzo, bardzo dużo. No i właśnie miód, on miał nam właśnie zapewnić także przychylność owych sił nadprzyrodzonych, dusz zmarłych, żeby czasami nam nic złego nie zrobiły.
Czy dla zbłąkanego wędrowca zawsze talerz się znalazł?
Tak, zawsze zostawialiśmy jeden pusty talerz, czy jedno puste miejsce, dla właśnie zbłąkanego wędrowca, ale właśnie ten pusty talerz także był zostawiany dla dusz naszych zmarłych przodków, które nas właśnie nawiedzały w Wigilię Bożego Narodzenia.
Mhm, ale w Wigilię te duchy były przyjazne?
No byli to nasi przodkowie, więc tak. I ludzie bardzo, bardzo uważali, żeby tym duszom nie zrobić krzywdy. Bo my teraz mamy dusza, duch, no to jest istota niewidoczna, ale ludzie, nie możemy im zrobić krzywdy, ale ludzie wierzyli, że mogą im zrobić krzywdę, dlatego na przykład w Wigilię Bożego Narodzenia było zabronionych dużo różnych czynności, które były związane z ostrymi przedmiotami, typu przędzenie, szycie, także gdzie było bardzo dużo nici, czyli tkanie, motanie. Oprócz tego, jeśli wylewaliśmy wodę, no to uważano, żeby zaraz zatrupnie wylać. Jeśli siadaliśmy na jakiejś ławie, no to przed siadaniem dmuchaliśmy na owe siedzisko, żeby dusza, która siedzi tam, jakby nam zrobiła miejsce, żebyśmy my jej po prostu nie zrobili krzywdy. Więc ludzie wierzyli, że my możemy pokłuć owe dusze, możemy na nie, nie wiem, napluć, wylać się wiadro pomyj, możemy usiąść, czy też te biedne dusze mogą nam się zaplątać właśnie wszelkiego rodzaju nici. Dlatego tych rzeczy nie było można robić właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Ale rzeczywiście my o dusze się dbaliśmy, dusze dbały o nas. Ten dzień był wieczór tak naprawdę, on był bardzo, bardzo rodzinny, bo dusze nas nawiedzały. I już po skończonej wieczerzy my wszystko zostawialiśmy na stole po to, żeby właśnie dusze naszych zmarłych przodków spokojnie mogły się najeść.
Mhm. I później w trakcie Świąt Bożego Narodzenia to jedzenie też na stole było?
Tak, no bo pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, no bardzo wielkie święto, więc należało odpoczywać. Aha. Więc między innymi było, nie można było wykonywać czynności, których nie musieliśmy, czyli między innymi to było gotowanie. Więc generalnie jedliśmy to, co zostało na stole, no plus oczywiście wchodziły jakieś mięso, oczywiście mówimy o bogatszych domach.
Pani Kamilo, gdy już wieczerza zjedzona, to pewnie śpiew i kolędy.
Oczywiście. Śpiew, kolędy, u nas w polskiej kulturze ludowej także są bardzo popularne pastorałki, czyli tutaj już temat jest bardziej skoncentrowany właśnie na między innymi na pastuszkach. Ale tak, kolędy, nasza najstarsza kolęda pochodzi z XIV wieku, więc zresztą my mamy bardzo piękne kolędy. Więc rzeczywiście były kolędy, były prezenty, były wróżby, no i już oczekiwanie na pasterkę.
Ta najstarsza kolęda to?
Bądź nam zdrów, królu niebieski.
Dziś już chyba niepopularna.
Nie, szczerze mówiąc, ja jej nigdy nie słyszałam. Ona pochodzi dokładnie z 1424 roku, więc rzeczywiście mają to swoje lata.
Pani Kamilo, tak na marginesie, są jakieś badania, które pokazują, która kolęda jest najpopularniejsza, najchętniej śpiewana u nas?
Na świecie to jest na pewno Cicha Noc, Święta Noc.
Tak.
To zdecydowanie, a u nas szczerze mówiąc nie wiem, ale ja myślę, że to jest Wśród Nocnej Ciszy Bóg się rodzi, że to są tego typu kolędy, bo szczerze mówiąc nie wiem, która jest taka najpopularniejsza.
Tak jest, szczególnie ta Bóg się rodzi, taka hymniczna, prawda, więc to taka podniosła niesamowicie. Mhm. Gdy już pośpiewano, gdy już zjedzono, to były prezenty, czy tak 200 lat temu to nie bardzo?
No z tymi tam 200 lat temu to może tak nie za bardzo było tych prezentów, no ale już w czasach późniejszych prezenty się pojawiały. Ale te prezenty były rzeczywiście bardzo symboliczne i głównie prezenty dostawały dzieci. I to dzieci dostawały prezenty najczęściej od swoich rodziców. No my teraz prezenty dajemy wszystkim i mówiąc może tak brzydko i tak bardzo materialistycznie, żądamy, żeby każdy nam dawał prezenty, każdy gość, który przychodzi, żeby coś tam miał. Kiedyś tak absolutnie nie było. Te prezenty były bardzo skromniutkie. To były garść orzechów, to były pierniczki, to było jabłko, to były jakieś, nie wiem, wstążki dla dziewczynki, które rodzice czy tam rodzice chrześni kupili na jakimś jarmarku czy tam jakimś odpuście. Więc rzeczywiście to były rzeczy, które były łatwo do zdobycia, łatwo do wykonania, no bo nie oszukujmy się, no na polskiej wsi była bardzo wielka bieda, ale mimo tego staramy się chociaż troszeczkę coś tam tym dzieciom, jakąś tam przyjemność sprawić. No i też postać, która daje prezenty u nas na Pomorzu, to wcale nie jest Święty Mikołaj, tylko jest Gwiazdor. Z Gwiazdorem jest bardzo ciekawe, bo to nie był miły, przyjemny i bardzo sympatyczny dziadek w czerwonym kubraczku z białą brodą, wręcz przeciwnie. Gwiazdor miał maskę, która miała budzić strach, nosił jakieś odwrócone kożuchy, miał oczywiście rózgi oraz także ten worek z prezentami. No i to biedne dziecko, żeby dostało prezent, no to musiało jeszcze przed tym Gwiazdorem się postarać. Żeby dostać prezent, dziecko musiało zmówić modlitwę. No, to było po prostu odpytywane z Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Mario. Ewentualnie coś tam zaśpiewać. No jeśli się pomyliło, no to dostał rózgę, popiół obierki od ziemniaków, głupienie od cebuli. A jeśli się nie pomyliło, no oczywiście wcześniej było bardzo grzeczne, no to rzeczywiście dostało ten twój prezencik, tak jak wspomniałam, nie wiem, jabłko, pierniczki, czy też wstążki. Więc no mówię, to no, dzieci były dosyć biedne.
To gdy już gwiazdor sobie poszedł, cały stres minął, to pewnie trzeba było pójść oczywiście o północy na pasterkę.
Tak, ale zanim szliśmy na pasterkę, to mieliśmy wróżby. No to jednak właśnie. Nam się tutaj wszystko miesza. No, nie oszukujmy się, w dawnych czasach bardzo ważną rzeczą było wyjść za mąż dla dziewczyny. No, dziewczęta wychodziły za mąż bardzo szybko, miały 15, 16 czy też 17 lat. No, dziewczyna w wieku 25 lat była uważana za starą pannę. No, dziś jakbyśmy komukolwiek powiedzieli, że jest 25-letniej dziewczynie, czy 23-letniej dziewczynie, że jest starą panną, no to byśmy zostali wyśmiani i słusznie zresztą, ale w dawnych czasach wiadomo tak, że ludzie troszeczkę krócej żyli, więc dziewczęta wychodziły bardzo szybko za mąż. No i one chciały wiedzieć, czy one rzeczywiście wyjdą za mąż, czy też nie. I wróżyły, także między innymi właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia. Zresztą także nie tylko dziewczęta, panowie także wróżyli. Między innymi wyciągano źdźbła spod obrusa. I jeśli źdźbło było, bo zależy, czy to była słoma, czy siano, jeśli źdźbło było takie zielonkawe, to znaczyło, że dziewczyna wyjdzie za mąż bardzo szybko, już w zapusty, czyli tak naprawdę w okresie karnawału następnego roku. Jeśli to źdźbło, więc to słomy było takie, no, zwykłe, normalne, no to wyjdzie za mąż, ale jeszcze tak do końca nie wiadomo kiedy. Ale jeśli było zczerniałe, no to niestety. Albo jej grudziło starą panieństwo, albo śmierć. Więc stare panieństwo to była straszna rzecz. Inną taką wróżbą, żeby się dowiedzieć, kim dziewczyna będzie przyszły w życiu, było chowanie różnych przedmiotów pod talerzami. Między innymi to było takie najpopularniejsze, to były chowanie gałązek mirty, pieniądz, czarna ziemia oraz różaniec, czy tam książeczka do nabożeństwa. No i ta dziewczyna wylosowała, taka czekała ją przyszłość. Jeśli wylosowała książeczkę do nabożeństwa, czy też różaniec, no to zostawała zakonnicą. Jeśli czarną ziemię, stara panieństwo albo znowu śmierć. Jeśli pieniądz, to znaczy, że będzie bogata, ale jeśli będzie właśnie kawałek mirty, to znaczyło, gałązka mirty, to znaczyło, że wyjdzie za mąż. No i moja absolutnie w ogóle ulubiona wróżba, to dziewczęta liczyły sobie paliki w płocie. No, umawiały się do jakiejś tam liczby i jaki palik, taki przyszły mąż. Czyli jeśli palik od płotu, ta sztacheta od płotu była ładna, nowa, to taki miał być ich mąż. Piękny, młody, przystojny, w podobnym wieku, być może jest to ten przysłowiowy Jasiek, w którym one się kochały, ale jeśli był stary, zgrzybiały, spróchniały, to taki miał być ich mąż. Stary, zgrzybiały, spróchniały, prawdopodobnie wdowiec, być może miał dzieci, które były starsze od owej dziewczyny. Więc no ja przypuszczam, że dziewczyny przed świętami Bożego Narodzenia, przed Wigilią miały obejdzione wszystkie, obeszły wszystkie płoty, miały zrobione inwentaryzację wszystkich płotów, byle tylko wywróżyć sobie owego właśnie przystojnego męża.
Pani Kamilo, czy już jesteśmy na tej pasterce?
Tak, już jesteśmy na pasterce.
No dobrze, to jesteśmy w kożuchach pewnie, bo zimno w kościółku.
Byliśmy w kożuchach, w kościele rzeczywiście zimno, ścisk, tłok, no ale to był także no, genialny czas. To oczywiście pasterka msza o północy, no oczywiście także był genialny czas po to, żeby popsocić, no bo już mamy wesoły okres. I to akurat nie jest z naszego regionu, ale to jak czytałam w różnych mądrych książkach, to no, szczególnie chłopcy sobie upodobali. Na przykład strzywali kożuchy osób, które stały obok siebie.
W kościele?
Tak, w kościele. Zdecydowanie w kościele. No wiadomo, tłok, ścisk, więc my generalnie grubo jesteśmy ubrani. Więc my no, generalnie za bardzo nie czuliśmy, że ktoś tam nam z tyłu majstruje. Więc jeśli się udało, że to na przykład stały dwie osoby, które się nie lubiły, no to tym bardziej było fajnie, że je strzyliśmy. Jedna osoba gdzieś w prawo, druga w lewo, no i się nie da. Był wlewany atrament na przykład do wody święconej, że jak osoby się żegnały, no to oczywiście były całe brudno, no ale taki no, atrament prać naturalnego kożucha, no to nie była łatwa rzecz.
A za takie zachowanie, jak przyłapano psotnika, to później były baty?
Pewnie tak, ale ja myślę, że to chyba trudno było udowodnić akurat, który to kawaler, który to chłopiec zrobił.
Pani Kamilo, i to jest już te psoty, to już jest też zapowiedź noworoczna, prawda? Jak najbardziej tych zwyczajów, obyczajów.
Oczywiście, ponieważ na Sylwestra i w Nowy Rok to rzeczywiście panowie także, no mówię panowie, bo przede wszystkim oni to robili, no psocili się niemiłosiernie. No i to były takie psoty, które także mogły napsuć krwi gospodarzom, typu wkładanie woza, czy tam półwozia do komina dyszlem.
Ojej. Po pasterce, gdy już wracano do domu, szło się spać, czy jeszcze się coś jadło? Bo ja słyszałam, że na Kaszubach po pasterce to jeszcze była taka dodatkowa kolacyjka na noc o drugiej w nocy.
Raczej jeśli chodzi o nasz region, no to jeszcze na początku XX wieku w niektórych miejscowościach nie było kolacji wigilijnej, tylko właśnie jedliśmy tylko i wyłącznie po pasterce albo dopiero w pierwszy dzień świąt. Więc to no, zależy już od czasu, zależy już od miejscowości, ale rzeczywiście bardzo często się zdarzało, że jeszcze po pasterce było właśnie coś dodatkowego, no bo już no, nie oszukujmy się, no mieliśmy prawo zgodnieć. No i oczywiście także byliśmy zziębnięci.
To coś na rozgrzanie było?
Zawsze.
Zawsze.
No, zawsze, no nawet sama już jak wspominałam, no zupa piwna nawet mogła być na święto. Oczywiście to było o wiele mniejsze, no ale no jeśli chodzi o alkohol, to jakiś bimber, no to no, on był zawsze, no nie oszukujmy się. Przeszkolennicy także byli częstowani alkoholem, chyba żeby się lepiej śpiewało, ale także właśnie na rozgrzanie.
I to jedzenie, jak rozumiem, zostawało na stole i pierwszy, drugi dzień świąt to już tak spokojniej i skupiamy się raczej na jedzeniu i odwiedzinach najbliższych.
Tak, czyli dokładnie o pierwszy dzień świąt, bo tak naprawdę pod względem obrzędowym, jeśli chodzi o pierwszy dzień świąt, i to mówię zarówno o świętach Bożego Narodzenia, ale także na świętach Wielkiej Nocy, to był czas, który spędzaliśmy w domu. Rzeczywiście my się wtedy nie odwiedzaliśmy, odpoczywaliśmy, śpiewaliśmy kolędy, właśnie niektórzy tego dnia dawali, czy też dostawali prezenty, więc to był dzień taki sensu stricte rodzinny. Spędzaliśmy go we własnym gronie, w końcu to był czas, że mogliśmy odpocząć, na przykład gospodynie po przygotowaniu, bo wiemy doskonale, że zawsze na te święta się napracujemy bardzo, bardzo mocno. I tak naprawdę cała zabawa już taka obrzędowa się właśnie zaczynała drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, kiedy jest wspomnienie świętego Szczepana.
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli rozpoczynamy psoty, chochliki się ujawniają, śmiechy, chichy i różnego tego typu sprawy. Co konkretnie pani Kamilo?
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia szliśmy do kościoła, święta świętego Szczepana. Święty Szczepan został ukamieniowany, więc na pamiątkę owego kamieniowania w kościołach święciło się owiec, ale także ludzie obrzucali księdza ziarnkami. Także były obrzucane dziewczęta ziarnami, jak wychodziły z kościoła. Zwyczaj obecny jest no, jakby zapomniany, zakazany. No a jak już wyszliśmy z kościoła, no to zaczynały się pochody kolędników. I tu rzeczywiście była wielka zabawa. Był to właśnie czas niekoznanej wesołości, zabawy właśnie owej figli. Gospodarze się odwiedzali wzajemnie. No i kolędnicy, właśnie owy kolędy składały się z kawalerów. Grupy kolędników mogły być małe, ale mogły być także bardzo, bardzo rozbudowane. Mógł się pojawiać niedźwiedź, anioł, baran, koń, diabeł, dziad, baba, śmierć, kominiarz, krowa, więc mówię, ich było bardzo, bardzo dużo. Chodzili od domu do domu, składali życzenia gospodarzom, aby był urodzaj, aby były zdrowo rozgrzeczne dzieci. I jest takie na przykład bardzo ładne życzenia, oni mówili, żeby wam się w oborze darzyło jak w komorze, żeby był snop na snopie, a kopa na kopie, żeby był gospodarz między kopami, jak księżyc między gwiazdami. Czyli rzeczywiście te pochody kolędników, one miały warunkować, uaktywniać płodność. Płodność naszą ludzi, zwierząt oraz ziemi. Bo to chodziło o to, żeby po tej zimie w końcu przyszła wiosna, no i wszystko się odrodziło.
Kolędnicy to przede wszystkim chłopcy po prostu ze wsi?
Tak, byli to chłopcy. Przede wszystkim to powinni także być kawalerowie. Szukali także żon. To była także forma owych zalotów. No, kominiarz czy diabeł byli umazani sadzą. Więc jak im się jakaś dziewczyna podobała, to podchodzili do niej i jej policzki brudzili właśnie sadzą. Oni dostawali za to podarunki. Podarunki to oczywiście były bardzo rzadko, ale to były czasami pieniądze, ale najczęściej to było jakieś jedzenie. Tutaj były pieczone tak zwane szczodraki, czyli właśnie bułeczki specjalnie dla kolędników. Dostawali jakąś wędlinę, kiełbasy, jabłka, ciasto, no i oczywiście alkohol. Bardzo fajną, między innymi na przykład Bocia miał bardzo fajną rolę, bo on jak spadał do chałupy, to on zaglądał, co gospodynia ma przygotowane. Ma się zagląda po prostu po garach. No i dzięki temu kolędnicy wiedzieli, czy dostali dużo od owej gospodyni, czy dostali mało. No jak dostali dużo, no to chwalili, że no fantastyczna gospodynia. Jak mało, no to oczywiście kobieta była obgadana, że beznadziejna gospodyni, że świąt nawet nie potrafi przygotować, albo że skąpa baba, bo kolędnikom nie da nic porządnego. To było bardzo ważne. No i właśnie ludzie wierzyli to, że jak kolędnicy ich odwiedzą, to będą mieli szczęście oraz właśnie urodzaj w nowym roku.